Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenar Tre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Valve, Poverty and Politics. An International Perspective to książka Thomasa Sowella, amerykańskiego ekonomisty i eseisty, należąca do literatury popularno-naukowej z pogranicza ekonomii. Historii społecznej i analizy polityki publicznej. Autor stawia w niej pytanie, dlaczego jedne grupy i kraje gromadzą bogactwo, a inne pozostają w biedzie. I dlaczego odpowiedzi na to pytanie są zwykle znacznie bardziej złożone niż sugerują debaty polityczne. Sowell nie traktuje nierówności jako prostego problemu moralnego, ani wyłącznie jako skutku wyzysku, lecz bada znaczenie geografii, kultury, izolacji społecznej, instytucji oraz ograniczeń państwa. Książka ma wyraźnie argumentacyjny charakter, ale opiera się na danych, porównaniach historycznych i szerokim zakresie przykładów międzynarodowych. Jej celem jest podważenie uproszczonych wyjaśnień ubóstwa i pokazanie, że polityka publiczna często działa skutecznie tylko wtedy, gdy uwzględnia realne warunki rozwoju, a nie ideologiczne założenia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, geografia jako pierwszy filtr rozwoju gospodarczego. Jednym z najważniejszych założeń książki jest to, że miejsce, w którym żyją ludzie, nie jest neutralne dla ich możliwości ekonomicznych. Sowell pokazuje, że ukształtowanie terenu, klimat, dostęp do szlaków handlowych, portów, rzek, ziemi uprawnej czy barier naturalnych wpływają na tempo rozwoju znacznie mocniej, niż zwykle przyznają publiczne dyskusje. Społeczności żyjące w górach, na wyspach albo w regionach odciętych przez pustynie mają zwykle trudniejszy dostęp do wymiany, technologii i większych rynków. To nie znaczy, że geografia całkowicie przesądza los, ale wyznacza warunki startu, które mogą sprzyjać kumulacji kapitału albo ją spowalniać. Autor zwraca uwagę, że wiele debat o nierównościach pomija ten podstawowy poziom analizy, przez co myli skutki z przyczynami. W rezultacie bogactwo bywa traktowane jako coś oczywistego, a w rzeczywistości często jest efektem długotrwałego pokonywania bardzo konkretnych ograniczeń środowiskowych. Po drugie, kultura i zaufanie społeczne jako niewidzialna infrastruktura bogactwa. Sowell duży nacisk kładzie na czynniki kulturowe, szczególnie na normy pracy, oszczędzania, współpracy i planowania długoterminowego. Jego zdaniem nie wystarczy stworzyć formalnych możliwości awansu. Jeśli w danej grupie lub społeczeństwie słabe, są wzorce sprzyjające inwestowaniu, edukacji praktycznej czy wzajemnemu zaufaniu. Kultura pełni w tej analizie funkcję infrastruktury, choć nie w sensie materialnym, lecz społecznym. Gdy ludzie ufają sobie w ograniczonym kręgu i potrafią skutecznie współdziałać, łatwiej budują sieci handlowe, firmy i instytucje. Gdy zaufanie jest niskie, koszty transakcyjne rosną, a rozwój staje się wolniejszy i bardziej kruchy. Autor nie przedstawia kultury jako niezmiennego losu, lecz jako zbiór nawyków i norm, które mogą wspierać albo hamować modernizację. To podejście jest ważne, bo przenosi uwagę z samego podziału dochodu na warunki, które w ogóle umożliwiają tworzenie bogactwa. Po trzecie, dlaczego równość szans nie prowadzi automatycznie do równości rezultatów? Książka konsekwentnie rozdziela pojęcie równości szans od równości wyników. Sowell argumentuje, że nawet jeśli formalne bariery zostaną ograniczone, grupy i jednostki nadal będą osiągać równe rezultaty, ponieważ startują z odmiennych zasobów, kompetencji, sieci kontaktów i doświadczeń historycznych. Ta różnica nie musi oznaczać niesprawiedliwości, lecz odmienność warunków, które wpływają na decyzje i skuteczność działania. Autor krytykuje popularne założenie, że sama eliminacja dyskryminacji automatycznie wyrówna dochody lub majątek. W jego ujęciu jest to mylenie zasady dostępu z efektem końcowym. Jeśli jedna grupa jest bardziej odizolowana, mniej skłonna do akumulacji kapitału albo bardziej obciążona historycznymi stratami, to nawet przy formalnej równości może pozostać w tyle. To ważny element książki, bo pozwala zrozumieć, dlaczego proste hasła o wyrównywaniu wyników często rozbijają się o rzeczywistość społeczną i ekonomiczną. Po czwarte, krytyka prostych wyjaśnień biedy przez wyzysk, kolonializm i państwową pomoc. Sowell polemizuje z popularnym poglądem, że ubóstwo można wyjaśnić niemal wyłącznie przez niewolnictwo, imperializm, kolonializm albo późniejsze zaniedbania polityczne. Nie neguje on historycznych krzywd, ale twierdzi, że same w sobie nie tłumaczą całego zróżnicowania bogactwa między krajami i grupami. W jego analizie równie ważne są warunki wytwarzania, organizacja społeczna oraz zdolność do wykorzystania dostępnych zasobów. Podobnie krytycznie patrzy na część programów pomocowych. Uważa, że pomoc państwa często bywa projektowana w sposób, który wzmacnia zależność zamiast mobilności, a dobre intencje nie chronią przed skutkami ubocznymi. Jeśli polityka publiczna ignoruje bodźce, lokalne normy i ograniczenia instytucjonalne, może utrwalać biedę zamiast ją ograniczać. Książka nie jest więc obroną bezczynności państwa, lecz ostrzeżeniem przed polityką opartą na sloganach. Jej punkt ciężkości leży na empirycznej ocenie tego, co faktycznie zwiększa samodzielność ekonomiczną. Na koniec empiryczna metoda Sovella i spór z ideologicznym czytaniem nierówności, ważną cechą tej książki jest sposób argumentacji. Sovell konsekwentnie zestawia różne społeczeństwa, okresy historyczne i formy organizacji gospodarczej, aby pokazać, że popularne interpretacje nierówności często są zbyt wąskie. Nie buduje wywodu na jednym wielkim wyjaśnieniu, lecz na nakładaniu się wielu czynników, które razem kształtują rezultaty ekonomiczne. Dzięki temu książka działa także jako krytyka sposobu myślenia, w którym różnice w dochodach od razu uznaje się za dowód ucisku lub moralnej winy innych. Autor sugeruje, że bez porządnej analizy danych łatwo pomylić retorykę z rzeczywistością, a emocjonalne oceny z przyczynami zjawisk. To właśnie odróżnia tę pracę od wielu publicystycznych książek o nierównościach. Sovell nie proponuje prostego programu naprawy świata, lecz zmusza czytelnika do ostrożniejszego myślenia o tym, co naprawdę stoi za bogactwem, a co za biedą i dlaczego dobre hasła polityczne nie zawsze prowadzą do dobrych rezultatów. Podsumowując, Wealth, Poverty and Politics warto czytać przede wszystkim wtedy, gdy interesuje nas ekonomia, polityka publiczna, historia rozwoju i spory o nierówność społeczną. Ale nie chcemy ograniczać się do sloganów. Książka będzie szczególnie cenna dla studentów, analityków, osób tworzących polityki publiczne oraz czytelników, którzy chcą lepiej rozumieć, dlaczego jedne społeczeństwa rozwijają się szybciej od innych. Jej największą zaletą jest połączenie szerokiej perspektywy historycznej z naciskiem na empirię i porównania między krajami. W odróżnieniu od wielu książek o ubóstwie nie traktuje ona biedy jako zjawiska, które da się wyjaśnić jedną przyczyną albo jednym moralnym osądem. Pokazuje raczej sieć zależności między geografią, kulturą, instytucjami i polityką. Dzięki temu uczy ostrożności intelektualnej i pomaga rozpoznawać, kiedy debata publiczna upraszcza złożone procesy. To książka bardziej o mechanizmach powstawania bogactwa niż o hasłach walki z nierównością i właśnie dlatego wyróżnia się w swoim gatunku. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Thomas Sovell, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.